Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W piątek 30 marca wita Państwa Krzysztof Brąk. Większość naszego programu wypełnią aktualności z Watykanu. W drugiej części nadamy kolejny felieton bioetyczny księdza Piotra Kieniewicza. Zapraszamy. Rano Benedykt XVI wysłuchał kolejnego kazania wielkopostnego ojca Raniero Cantalamessy, kaznodzieja domu papieskiego, kontynuując cykl o ojcach Kościoła jako mistrzach wiary, mówił tym razem o świętym Grzegorzu z Nysy i jego drodze poznania Boga.
W Watykanie tymczasem trwają ostatnie przygotowania do Wielkiego Tygodnia. Plac Świętego Piotra przemienia się w mały ogród. Z włoskiego regionu Apulia przywieziono drzewka oliwne, które będą oprawą Niedzieli Palmowej. Postawiono je pod obeliskiem na środku placu. Natomiast przed fasadą Bazyliki Watykańskiej na stopniach ołtarza polowego powstają kobierce z wielokolorowej trawy.
Dla Benedykta XVI będzie to niezwykle pracowity tydzień. W Niedzielę Palmową będzie przewodniczył Eucharystii na placu Świętego Piotra. Z kolei Wielki Czwartek odprawi w godzinach porannych mszę krzyżma w Bazylice Watykańskiej, w której wezmą udział kapłani pracujący w Wiecznym Mieście. Tego samego dnia wieczorem w Bazylice Laterańskiej papież odprawi mszę Wieczerzy Pańskiej, w czasie której umyje nogi 12 kapłanom. Przewidziana jest wtedy specjalna składka, która zgodnie z papieskim życzeniem jest przeznaczona na pomoc dla uchodźców syryjskich w Libanie, Turcji i Jordanii.
Natomiast w Wielki Piątek Benedykt XVI przewodniczyć będzie w Bazylice Watykańskiej Liturgii Męki Pańskiej, a wieczorem w Koloseum poprowadzi Drogę Krzyżową. Z kolei w Wielką Sobotę wieczorem rozpocznie się Watykańska Liturgia Wigilii Paschalnej. Ukoronowaniem Wielkiego Tygodnia będzie rezurekcja w Niedzielę Zmartwychwstania. Papież odprawi ją na placu Świętego Piotra, a na zakończenie udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi, miastu i światu.
Wizyta Benedykta XVI w Meksyku i na Kubie to symboliczne spotkanie z narodami całej Ameryki Łacińskiej. Potwierdza ona uwagę, jaką papież poświęca Kościołowi na tym kontynencie. Mówi o tym watykański rzecznik w cotygodniowym felietonie radiowym. Ksiądz Federico Lombardi przypomina zarazem istotę papieskiego przesłania, wyjaśniając wątpliwości, które podjęły w tych dniach media.
Chodzi o najzupełniej jasne przesłanie zachęty skierowane do Kościoła w obu krajach, otwarte domaganie się więcej przestrzeni dla wolności religijnej, rozumianej nie jako przywilej, ale jako możliwość służby dla dobra wszystkich, by budować społeczeństwo bardziej braterskie, sprawiedliwe, pojednane i pokojowe. Papież jest pasterzem Kościoła katolickiego, a za pośrednictwem Kościoła dokonuje się przede wszystkim przepływ wiary w życie narodów. Zrozumieliśmy, gdzie jest serce tej podróży, widząc papieża Benedykta jako pielgrzyma przed Matką Bożą Miłosierdzia z Kobre. Pewnie nadal ktoś będzie wypominał brakujące punkty, wizytę w Guadalupe, kubańskich dysydentów, ofiary Maciela. Papież nie zawsze może zrobić wszystko to, co by chciał na ograniczonej przestrzeni podróży. Ale kto go słucha, zrozumie jego ducha i intencje. Kto go śledzi, zna spójność i odwagę jego przesłania. Prawdziwe wielkie spotkanie, które zawiera w sobie wszystkie poszczególne spotkania, rzeczywiście się dokonało i było głębokie, spontaniczne i szczere. To wkład w zaufanie i nadzieję, który papież chciał dać.
Jeśli na Kubie dojdzie do przemian politycznych, to Kościół odegra w nich istotną rolę, służąc sprawiedliwości i pojednaniu, uważa kardynał Oscar Rodriguez Maradiaga. Przewodniczący Caritas Internationalis ujawnia, że wielokrotnie spotykał się z Fidelem Castro i to jeszcze przed wizytą na wyspie Jana Pawła II. Okazało się, że kubański dyktator nie tylko dobrze orientuje się w sytuacji geopolitycznej, ale również wewnątrz episkopatów Ameryki Łacińskiej. W zakończonej właśnie podróży papieża kardynał Maradiaga widzi wydarzenie symboliczne, które będzie miało znaczenie dla całego kontynentu. W jego przekonaniu postawa papieża jest zachętą, by z całą stanowczością walczyć z głównymi plagami Ameryki Łacińskiej, takimi jak działalność gangów narkotykowych czy korupcja. Zdaniem kardynała Maradiagi oznacza to m.in. potrzebę konfiskat. Pieniądz kusi bowiem młodych i pozbawia ich szacunku dla życia, podkreśla przewodniczący Caritas Internationalis.
Demokracja jest silna tylko wtedy, gdy obywatele cieszą się pełną wolnością. Jeśli ogranicza się wolność religijną, traci na tym również sama demokracja, ostrzega szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Dominik Mamberti. Uczestniczył on w prezentacji stałego obserwatorium do spraw wolności religijnej, jakie powstało w Wiecznym Mieście przy współpracy włoskiego MSZ-u i władz miejskich Rzymu. Dziękując za tę inicjatywę, arcybiskup Mamberti zaznaczył, że naruszanie wolności religijnej to również problem krajów zachodnich. Choć nie dochodzi tu do krwawych prześladowań, szerzy się jednak nietolerancja i deprecjonowanie religii jako takiej. Doświadczenie historyczne pokazuje jednak, że droga od nietolerancji przez dyskryminację do zbrodni bywa płynna, a niekiedy nawet bardzo krótka, zaznaczył szef watykańskiej dyplomacji.
Spojrzenie w religijnej perspektywie na obecny kryzys finansowy z myślą o sprawiedliwym ładzie gospodarczym. Ten aktualny temat podjęli uczestnicy zakończonego wczoraj w Rzymie spotkania wspólnej komisji przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i Wielkiego Rabinatu Izraela, ustanowionej po pamiętnej podróży Jana Pawła II do Ziemi Świętej. Od tego czasu odbywają się one regularnie co roku.
W trzydniowych obradach wzięło udział m.in. 5 biskupów i 4 rabinów. Ze strony watykańskiej współprzewodniczył stojący na czele papieskiej komisji Justitia et Pax kardynał Peter Turkson, a z żydowskiej rabin Shear Yashuv Cohen, który przed 3 laty był na synodzie biskupów o Słowie Bożym. Ze względu na temat spotkania do przedstawienia problematyki kryzysu zostali zaproszeni prezes IOR-u, czyli Banku Watykańskiego, ekonomista z Banku Izraela i profesor ekonomii z Uniwersytetu Bolońskiego.
Choć na kryzys finansowy złożyły się różne czynniki, to u jego źródeł leży kryzys wartości moralnych, w którym mieć przeważyło nad być. W działalności gospodarczej zabrakło wartości prawdy, uczciwości i przejrzystości, czytamy we wspólnym komunikacie końcowym ze spotkania biskupów i rabinów. Stwierdzają oni, że z żydowskiego i katolickiego punktu widzenia bogactwo pochodzi od Stworzyciela, który dał je ludziom dla ich wspólnego dobra. Pociąga to za sobą obowiązek zagwarantowania podstawowych ludzkich potrzeb, jak ochrona życia, edukacja czy zatrudnienie. Kto posiada bogactwa, winien troszczyć się o potrzebujących. W sytuacji kryzysu konieczne jest darowanie długów nie tylko krajom, ale też rodzinom i jednostkom. Należy też wprowadzić etykę do studiów ekonomicznych, podobnie jak uczyniono niedawno w przypadku medycyny. Konsultacja etyczna potrzebna jest także tym, którzy podejmują decyzje gospodarcze, podkreśla wspólna komisja Stolicy Apostolskiej i Wielkiego Rabinatu Izraela.
Papieska Rada Justitia et Pax opublikowała przewodnik etyki dla biznesmenów. Nosi on tytuł Powołanie lidera biznesu i jest pokłosiem seminarium, na którym chrześcijańscy przedsiębiorcy starali się wyciągnąć dla siebie wnioski z encykliki społecznej Benedykta XVI Caritas in Veritate. Odbyło się ono przed rokiem w Rzymie. Teraz chrześcijańscy biznesmeni spotkali się w Lyonie. Przybyło ich ponad 2000. Jest wśród nich kardynał Peter Turkson, przewodniczący społecznej dykasterii Stolicy Apostolskiej i to właśnie on zaprezentował im przewodnik etyczny.
Kardynał Turkson podkreślił, że przedsiębiorczość i wolny rynek przyczyniają się do materialnego i duchowego dobrobytu, o ile działają poprawnie. Aktualny kryzys pokazuje, że tak nie jest. U źródeł kryzysu leżą błędy czysto ekonomiczne, ale też nieprawidłowości natury etycznej oraz podporządkowanie gospodarki ideologiom, w tym liberalizmowi, uważa szef watykańskiej dykasterii. Zwrócił on również uwagę na niedociągnięcia chrześcijańskich biznesmenów. Polegają one na oddzielaniu życia zawodowego od własnej wiary. Zaprezentowany przewodnik dla liderów biznesu zachęca ich, by ekonomię oceniali w świetle wyznawanych wartości i według nich też działali.
O większą wrażliwość i solidarną bliskość z chorymi na autyzm i ich rodzinami apeluje szef watykańskiej dykasterii odpowiedzialnej za służbę zdrowia. Arcybiskup Zygmunt Zimowski podkreśla, że Kościół oraz wszyscy ludzie dobrej woli powinni poczuwać się do obowiązku bycia towarzyszami drogi osób, które żyją w tym wymownym milczeniu. Wciąż brak pełnych statystyk dotyczących autyzmu. Szacuje się, że tylko w Europie na 10 tysięcy urodzeń choroba ta dotyka 60 dzieci. 2 kwietnia przypada Światowy Dzień Autyzmu.
W wydanym z tej okazji przesłaniu arcybiskup Zimowski podkreśla, że zaburzenia autystyczne wciąż wymagają większego poznania. Apeluje do przedstawicieli świata nauki i medycyny o podejmowanie działań na rzecz zwiększenia jakości diagnostyki, terapii i rehabilitacji. Dzięki temu będzie można stawić czoło patologii dotykającej większej liczby osób niż jeszcze parę lat temu można sobie było wyobrazić. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych przypomina zarazem, że autyzm wpływa na życie całej rodziny chorego, która często doświadcza bolesnej izolacji i wykluczenia społecznego. Stąd, pisze arcybiskup Zimowski, konieczne jest wspieranie wysiłków nie tylko badających chorobę naukowców, ale i ludzi wspierających chorych i ich rodziny tak, by otrzymali konieczną pomoc i wierzyli, że największa nawet niepełnosprawność nie jest w stanie nikomu odebrać ludzkiej godności.
Delegacja diecezji rzymskiej, która już od tygodnia miała być w Wietnamie, musi jeszcze czekać na zezwolenie władz. Wycofały one wydane wcześniej wizy turystyczne. Celem planowanej wizyty jest zebranie zeznań świadków do beatyfikacji wietnamskiego kardynała François Xavier Nguyen Van Thuana. Zmarł on jako przewodniczący papieskiej rady Justitia et Pax 10 lat temu w Rzymie, dlatego jego sprawę beatyfikacyjną prowadzi się w diecezji rzymskiej. Jako arcybiskup koadiutor Saigonu był on 13 lat więziony przez komunistów, a po zwolnieniu nie mógł już wrócić do diecezji. Zezwolono mu na wyjazd za granicę bez prawa powrotu do ojczyzny.
Rzymska delegacja miała przesłuchać żyjących jeszcze świadków życia kardynała Nguyena Van Thuana i jego heroicznej postawy wobec prześladowań kościoła. Sprawę beatyfikacyjną wszczęto w diecezji na propozycję papieskiej rady Justitia et Pax, której sługa Boży był przewodniczącym. Błędna jest jednak podana przez niektóre agencje wiadomość, jakoby do Wietnamu miał się też udać kierujący obecnie tą dykasterią kardynał Peter Tarkson, wyjaśniło Watykańskie Biuro Prasowe. Wietnamscy katolicy mają nadzieję, że delegacja w końcu wizy otrzyma. Przed jej spodziewanym przyjazdem kardynał Jean-Baptiste Phan Minh Man, arcybiskup dawnego Saigonu, wydał specjalny list pasterski. Wezwał wiernych do modlitwy o beatyfikację kardynała Van Thuana, a tych, którzy go znali osobiście, do składania świadectw.
Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Zasada wyboru mniejszego zła.
Argument, że lepiej wybrać mniejsze zło niż większe, pada w dyskusjach bioetycznych bardzo często, choć zwykle nietrafnie. Tam bowiem, gdzie zastosowano go prawidłowo przy konkretnej decyzji, wybór dokonano intuicyjnie i nie było potrzeby podejmowania dłuższej dyskusji na ten temat. Kiedy do dyskusji jednak dochodzi, zwykle problem leży w jakiejś kontrowersji, w której z jednej strony jest nie do końca wypowiedziana, ukryta w sumieniu intuicja moralna, a z drugiej tak zwany zdrowy rozsądek, który w przeciwny sposób próbuje znaleźć usprawiedliwienie dla swoich decyzji. Zasada wyboru mniejszego zła, jak sama nazwa wskazuje, narzuca obowiązek wyboru zła mniejszego. Problem leży w określeniu, co jest złem mniejszym, co w znacznej mierze uwarunkowane jest wizją człowieka i przyjętym systemem wartości. Jeśli koncepcja człowieka zamyka się w sferze biologicznej, zaś wartość osoby określana jest miarą psychologicznej dojrzałości, wówczas te kryteria będą miały charakter decydujący. Zło wówczas ogranicza się do niewłaściwego funkcjonowania organów i tkanek, chorób psychicznych, czy do mniejszej czy większej uciążliwości doznanych kontuzji. Innymi słowy, zło ma wymiar fizyczny. Z kolei jeśli przyjmie się integralną koncepcję osoby ludzkiej, obejmującą zarówno sferę biologiczną, psychologiczną, społeczną i duchową, wówczas pojawia się również kategoria zła moralnego, wcale niekoniecznie powiązana z doznaniem bólu czy jakiegoś dyskomfortu. Możliwe są trzy sytuacje dylematu co do kierunku podejmowanego działania. Wybór pomiędzy złem moralnym i złem moralnym, złem fizycznym i złem fizycznym oraz złem moralnym i złem fizycznym. Jak długo wybór pomiędzy jednym a drugim złem pozostaje w obrębie jednej tylko grupy, stosunkowo łatwo jest określić, które zło jest większe. Śmierć jest gorsza niż utrata ręki, zaś zabójstwo dziecka poprzez aborcję jest gorsze niż antykoncepcja. Gorzej, gdy wybór dokonany ma być pomiędzy złem fizycznym w swej naturze, a złem moralnym. Są to wówczas rzeczywistości jakościowo różne, a więc nieporównywalne. Paradoksalnie jednak, właśnie dobre zrozumienie zasady wyboru mniejszego zła pozwala przezwyciężyć tę trudność i dokonać dobrego wyboru. Samo określenie różnicy pomiędzy skalą zła nie wystarcza bowiem, by rozpoznać powinność moralną. Należy odwołać się do reguł bardziej fundamentalnych, a mianowicie do nakazu czynienia moralnego dobra i zakazu czynienia moralnego zła. Wynika z nich, że w żadnej sytuacji nie można świadomie i dobrowolnie wybrać moralnego zła jako celu swoich działań, ani jako środka do celu, choćby najszczytniejszego. Skoro tak, zło moralne jest zawsze złem większym od zła fizycznego. W sytuacji wyboru pomiędzy cierpieniem, czyli złem fizycznym, a grzechem, czyli złem moralnym, zasada wyboru mniejszego zła nakazuje wybrać drogę być może trudniejszą, ale moralnie godziwą, czyli zgodę na doświadczenie fizycznego cierpienia. Zasada wyboru mniejszego zła nakazuje dokonać wyboru spośród tych możliwości, które wolno podjąć jako człowiekowi, a więc spośród działań moralnie godziwych. Nie wszystko, co jest możliwe technicznie, nie wszystko, co jest skuteczne pod względem pragmatycznym, spełnia ten warunek. Kryterium godziwości pozwala rozstrzygnąć zatem dylemat wyboru pomiędzy mniejszym i większym złem moralnym, tak jak w przytoczonym wyżej dylemacie pomiędzy aborcją a antykoncepcją. Trzeba powiedzieć otwarcie, że jest to dylemat pozorny, gdyż żadnej z tych dróg wybrać nie wolno. Nie wolno czynić mniejszego zła moralnego, a więc nie wolno dokonać mniejszego grzechu, aby uniknąć zła poważniejszego, jako że nie istnieje sytuacja, w której człowiek musiałby zgrzeszyć. To prawda, że można uniknąć narodzin dziecka, nie doprowadzając do jego poczęcia. Ale by nie było poczęcia, wcale nie trzeba stosować antykoncepcji. Można ten sam efekt osiągnąć godziwymi środkami, czyli na przykład poprzez okresową abstynencję seksualną. Jest to droga trudniejsza, wymagająca nieco wysiłku, choć znacznie mniejszego niż twierdzą propagatorzy antykoncepcji. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że każdy przejaw odpowiedzialności związany jest z wysiłkiem człowieka, z namysłem moralnym, z decyzjami i ponoszeniem ich konsekwencji. W praktyce medycznej zasada wyboru mniejszego zła każe zatem z jednej strony jednoznacznie chronić godność osoby, zarówno chorego, jak i świadczącego pomoc medyka. Z drugiej zaś wskazuje drogę doboru stosowanych technik. Lekarz, mając do wyboru działania porównywalne co do swej skuteczności terapeutycznej, ma obowiązek zastosować te, które są mniej uciążliwe dla chorego. Oczywiście, jeżeli wybór dokonywany jest pomiędzy mało uciążliwą, ale też mało skuteczną terapią, a ingerencją bardzo uciążliwą, lecz dającą daleko lepsze rezultaty, taki dylemat nie podlega zasadzie wyboru mniejszego zła, właśnie ze względu na znaczącą różnicę odnośnie do skuteczności działania, ale zasadzie proporcjonalności. Nieco inaczej zasada wyboru mniejszego zła wygląda od strony pacjenta. Ma on prawo do diagnostyki czy terapii możliwie jak najmniej uciążliwej, jednakże w niektórych sytuacjach nie ma obowiązku z tego prawa skorzystać. Może na przykład ze względu na pragnienie zachowania świadomości i kontaktu z najbliższymi zrezygnować z radykalnej terapii przeciwbólowej, ograniczając dawki do absolutnie niezbędnego minimum. Potrzeba oczywiście w takiej decyzji roztropności, by nadmierna uciążliwość bólu czy innych dolegliwości związanych z chorobą nie doprowadziła do duchowego załamania chorego.
Tu Radio Watykańskie, felieton bioetyczny księdza Piotra Kiniewicza kończy nasz program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.